Przeczytaliśmy fragment z Ewangelii Łukasza, 6 rozdziału, wersety 37 do 49. Jest to duży fragment, wiele rzeczy jest poruszone, dlatego musimy iść kroczek po kroczku. Nie można wszystkiego naraz, chociaż próbowałem. Próbowałem, żeby to może zamknąć w jednym kazaniu, ale jak bardziej wchodziłem, to kazanie się rozrastało i rozrastało, więc tym chciał powiedzieć wszystko, to długo by to zeszło, więc dzisiaj tylko część, małą niestety, znaczy może niestety dobrze, że małą, ponieważ to nam pozwoli wejść w szczegóły, a szczegóły są istotne, więc dzisiaj zajmiemy się wersetami 37 i 38. Nie sądźcie, a nie zostaniecie osądzeni, i nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni. Przebaczajcie, a będzie wam przebaczone. Dawajcie, a będzie wam dane. Miarą dobrą, ubitą, utrzęsioną i przelewającą się napełnią waszą kieszeń. Jaką bowiem miarą mierzycie, taką im wam odmierzą. Przypomnę tylko, że fragment, który dzisiaj omawiamy, jest częścią takiego troszeczkę większego fragmentu, który nazywa się Kazanie na Górze. Tyle, że to jest to wersja przedstawiona przez Łukasza. W Ewangelii Mateusza Kazanie na Górze jest troszeczkę większe, obszerniejsze. Jest więcej materiału, więc można powiedzieć, że jest to już trzecia część, której dotykamy. Pierwsza część, którą omawialiśmy, to był fragment z Ewangelii Łukasza, 6 rozdział, 20 werset do 26. I tam widzieliśmy, że przyglądaliśmy się sercu chrześcijanina. Jak chrześcijanin wygląda od środka. I tam zobaczyliśmy, że chrześcijanin jest ubogi w duchu. Tak? Nie ma nic, czym mógłby zyskać przychylność przed Bogiem. Nie ma nic, co mógłby zaoferować Bogu w zamian za życie wieczne. On widzi raczej swoje ubóstwo, swój dług, swoje bankructwo, można powiedzieć. Następnie chrześcijanie z powodu duchowego ubóstwa, ponieważ jak człowiek nie ma pieniędzy, to nie ma co do garnka włożyć generalnie, więc chrześcijanie z powodu swojego ubóstwa duchowego jest głodny Bożej sprawiedliwości. On chce być w porządku przed Bogiem. On widzi, że nie ma nic, ale chce być w porządku przed Bogiem, dlatego pragnie, jest głodny Bożej sprawiedliwości. I dalej zobaczyliśmy, że chrześcijanin to jest osoba, która płacze nad sobą, ponieważ jest ubogi, nie ma nic, jest głodny i nie ma jak tej potrzeby swojej zaspokoić. Dlatego płacze, ponieważ widzi, że sam nie jest w stanie sobie pomóc. I co robi? Dlatego rzuca się w ramiona Chrystusa. Dlatego przychodzi do Chrystusa z wiarą i oddaje się Jemu i woła: Panie, ratuj. I wierzy w Niego. I w związku z tym, że wierzy w Chrystusa, że poddaje się Chrystusowi, jest prześladowany. Jest prześladowany. Następnie w drugiej części, to jest 6 rozdział od wersetu 27 do 36, mówiłem o tym, jak chrześcijanin postępuje wobec osób, które prześladują go. Jak daje sobie radę pośród prześladowań. Jak postępuje w stosunku do osób, które są nieprzychylnie nastawione do niego. I tam zobaczyliśmy tą złotą zasadę, którą dał Pan Jezus, że jak chcielibyście, aby wam inni ludzie robili, tak wy im czyńcie generalnie. Więc chrześcijanin w obliczu prześladowań jest przede wszystkim osobą miłosierną wobec tych, którzy go prześladują, ponieważ Bóg jest miłosierny. I teraz mamy trzecią część, którą generalnie możemy podsumować jako zewnętrzny opis chrześcijanina. To znaczy, że teraz dotknęliśmy jego wnętrza, a teraz dotykamy jego nie wyglądu zewnętrznego, nie tego, jak się ubiera, ale tego, jak postępuje chrześcijanin, jak chrześcijanin na co dzień żyje. I tutaj wypunktowałem cztery rzeczy, które postaram się omówić, tak żebyśmy mieli ogólny pogląd na to, jak powinno wyglądać życie chrześcijanina. W pewnym sensie te cztery punkty dają nam cztery testy, jakie możemy użyć, by sprawdzić przede wszystkim siebie, czy jesteśmy chrześcijanami, ale też i inne osoby, które deklarują wiarę w Jezusa Chrystusa. Więc tych czterech testów, one nie da rady, dzisiaj jeden. Dzisiaj jedna rzecz. Tak? Jakie to są cechy? Jakie to są cechy chrześcijanina? Po pierwsze, chrześcijanin jest miłosierny. Wersety 37-38, na których dzisiaj się skupimy. Po drugie, chrześcijanin żyje w osobistym uświęceniu. Wersety od 39 do 42. Po trzecie, chrześcijanin wydaje dobre owoce. Wersety 43 i 45. I po czwarte, chrześcijanin jest wykonawcą słowa. Wersety 46 i 49. Jednak zanim przejdę do punktu pierwszego, to muszę powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz, o której wszyscy musimy pamiętać, kiedy testujemy siebie i innych pod względem wiary w Pana Jezusa Chrystusa, czy ktoś jest chrześcijaninem generalnie. Musimy pamiętać o tym, że chrześcijanin nie jest osobą doskonałą. I dopóki Pan Jezus nie powróci, osobą doskonałą nie będzie. To znaczy, że chrześcijanin grzeszy. Chrześcijanin upada. Chrześcijanin zmaga się z własną cielesną naturą. I to my o tym musimy pamiętać. On zmaga się z własną cielesną naturą, która chce dominować. Grzech chce dominować w życiu chrześcijanina. Mimo że chrześcijanin ma nową naturę, nowe serce, to jednak jest ta stara natura, która musi być ciągle uśmiercana. Ona ciągle chce dominować, dlatego chrześcijanin musi każdego dnia brać swój krzyż. Chrześcijanin zmaga się nie tylko ze swoją wewnętrzną, ze swoją własną naturą, tą cielesną naturą, ale też zmaga się z szatanem, ponieważ szatan jest wrogiem, on próbuje oskarżać, on próbuje potępiać, on robi wszystko, żeby tylko zakłócić naszą relację z Bogiem. Ale też musimy pamiętać, że chrześcijanin jest osobą, która zmaga się z tym, co jest określane w Piśmie Świętym jako świat, czyli ludzi, ideologie, światopoglądy, które są z natury przeciwne Bogu i które idą w przeciwnym kierunku niż Bóg, odpychają od Boga, atakują Boga i z tym też chrześcijanin musi się zmagać. Więc chrześcijanin jest osobą, która żyje w nieustannym konflikcie wewnętrznym i zewnętrznym, ale chrześcijanin jest osobą, która ma pokój z Bogiem przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Więc chrześcijanin to osoba, która grzeszy i która upada. I dopóki Chrystus nie przyjdzie, to nie staniemy się doskonali. Zatem jaka jest różnica pomiędzy chrześcijaninem a niechrześcijaninem? Chrześcijanin grzeszy i niechrześcijanin grzeszy, prawda? Więc jaka jest różnica? Obaj grzeszą. Różnica polega na tym, że chrześcijanin zdaje sobie sprawę z ogromu swej własnej grzeszności i dlatego zwraca się o pomoc do Chrystusa. Chrześcijanin przyznaje, że nie jest w stanie żyć moralnie i dlatego potrzebuje Zbawiciela. Chrześcijanin wie, że jest grzeszny i że nie może sam sobie pomóc, że nie może nic zrobić, żeby to zmienić. Dlatego widzi, że Chrystus jest jedyną drogą ratunku dla niego i zdaje się na Chrystusa. Upada, ale patrzy na Chrystusa i idzie i stara się. Jego dążeniem i pragnieniem serca jest być jak Chrystus. Jest być jak Chrystus. I pewnego dnia tak się stanie, kiedy Jezus powróci. W związku z tym nie możemy oczekiwać, że te punkty, które będę wymieniał w tym kazaniu i tam w przyszłych kazaniach, będą wypełnione przez chrześcijanina w 100%. Chrześcijanin będzie idealnie je spełniał. Nie możemy oczekiwać i wymagać 100% zgodności. Trzeba powiedzieć, że chrześcijanin musi się charakteryzować w mniejszym lub większym stopniu tymi cechami, które wymienimy, czy wymieniłem. Wszystkie one muszą być obecne, natomiast skala czy natężenie tych cech, które będą różne, ponieważ każdy z nas jest różny. Każdy z nas jest, miał inne warunki wzrostu, jest na innym etapie rozwoju duchowego i tak dalej. W związku z tym to wszystko ma wpływ, więc u jednej osoby będą pewne elementy bardziej widoczne, u innych osób będą mniej, ale istotą jest to, że u chrześcijanina Te wszystkie cztery elementy muszą być w jakimś stopniu widoczne. Jeżeli będzie brakowało choćby jednego, to nie jest chrześcijaninem, ponieważ one są ze sobą połączone jak łańcuch. Tylko jedno ogniwo wyjmiesz i łańcuch już jest podzielony na dwie, tak? Więc chrześcijanin musi charakteryzować się wszystkimi czterema cechami. Natomiast skala, czy też natężenie tych cech może być różna i będzie różna u każdego z nas. Więc przede wszystkim, czy po pierwsze, chrześcijanin jest miłosierny. Wersety 37 i 38. Nie sądźcie, a nie zostaniecie osądzeni. Nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni. Przebaczajcie, a będzie wam przebaczone. Dawajcie, a będzie wam dane. Miarą dobrą, ubitą, utrzęsioną i przewalającą się napełnią waszą kieszeń. Jaką bowiem miarą mierzycie, taką i wam odmierzą. Kiedy mówiliśmy o tym, jak chrześcijan ma się zachowywać wobec swoich prześladowców, to zobaczyliśmy, że Pan Jezus uczy, że chrześcijanin musi być miłosierny, tak jak miłosierny jest Bóg. Ale zasada ta nie dotyczy tylko kwestii prześladowców. Całe życie chrześcijanina, jego postępowanie wobec wszystkich ludzi powinno być nacechowane miłosierdziem. I w tych dwóch wersetach, jak zwrócicie uwagę, nie pojawia się słowo miłosierdzie. Czy tak na pierwszy rzut oka nie widać tego, że chrześcijanin ma być miłosierny. Ale wymowa tych wersetów do tego prowadzi. I to zamierzam pokazać. Pan Jezus uczy nas, abyśmy nie osądzali i nie potępiali, ale żebyśmy przebaczali i dawali. Dlaczego mamy tak postępować? Ponieważ to, jak postępujemy z innymi ludźmi, wobec innych ludzi, wpływa na to, jak Bóg postępuje z nami. Bóg okazał się dla nas łaskawy i miłosierny i oczekuje tego samego od nas, że my będziemy też tak postępować, jak On, oprzeć się z nami. W modlitwie pańskiej są słowa: i przebacz nam nasze winy, tak jak my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili. A kilka wersetów dalej Pan Jezus uczy, że jeżeli przebaczymy ludziom ich przewinienia, to nasze przewinienia przebaczy nam Bóg. Ale jeśli nie przebaczymy, to naszych przewinień Bóg nam nie przebaczy. W związku z tym Bóg pokazał nam, czy też przebaczył nam i oczekuje, że my będziemy robić to samo względem innych ludzi. Zatem chrześcijanin jest miłosierny, ponieważ miłosierdzia dostąpił, doświadczył na sobie. Ewangelia, Boże miłosierdzie sprawia zmianę w sercu człowieka. Jego serce jest wypełnione miłością do Boga i do człowieka. I w związku z tym oczekiwać należy, że postępowanie chrześcijanina będzie nacechowane miłosierdziem wobec innych ludzi. Chrześcijanin jest świadomy tego, że żyje przed... że Bóg go widzi generalnie. Że Bóg wszystko widzi. Nie tylko jego zachowanie, ale też jego serce. I chrześcijanin jest świadomy ogromnego daru, łaski, jaki otrzymał od Boga w postaci przebaczenia grzechów przez wiarę w Jezusa Chrystusa. A taki dar zobowiązuje. Taki dar zobowiązuje. Więc chrześcijanin jest miłosierny. I zanim przejdę do kolejnej rzeczy, to trzeba powiedzieć kilka rzeczy odnośnie tych dwóch wersetów. Szczególnie werset 37 jest bardzo często źle rozumiany, źle interpretowany i w związku z tym jest wiele zamieszania. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. Nie sądźcie. Nie osądzajcie. Jak to jest rozumiane? Kiedyś byłem świadkiem rozmowy pomiędzy klientem restauracji a kelnerką. W tle leciała piosenka Eltona Johna i kelnerka zapytała się tego klienta, czy podoba mu się ta piosenka. Na co ten klient odpowiedział, że nie, bo Elton John jest homoseksualistą. Kelnerka odparła, że ona nikogo nie osądza, ale że piosenka jej się podoba. I ta historia pokazuje nam dwie skrajności. dotyczące osądzania. Klient restauracji w zasadzie potępił. Jego osąd polegał na całkowitym potępieniu tego człowieka, tego artysty, w związku z jego stylem życia. Więc jedna skrajność to kiedy nasz osąd w zasadzie już idzie w potępienie. Jest wydanie takiego ostatecznego wyroku. Tak? Elton John nie może mieć dobrej piosenki, nie może mieć fajnej piosenki, ponieważ jest homoseksualistą. Koniec, kropka. To jest ta jedna skrajność. Druga skrajność jest taka, że to jak ta kelnerka, że w ogóle nie wolno osądzać czy wyrażać opinii o innych, że trzeba być łagodnym i przyzwalającym i tolerancyjnym i zgadzać się na wszystko w imię jakiegoś większego dobra. Tak? Czyli ja nie osądzam, ja nie wnikam, ja nie badam, ja nie sprawdzam, mnie to niby nie interesuje, mnie się tylko podoba piosenka. I to jest właśnie drugie, takie ekstremum, druga skrajność. Z jednej strony swoim osądem całkowicie potępiamy, wydajemy ostateczny wyrok, a z drugiej strony nie osądzając, prawda, przyzwalamy i staramy się być przyzwalający i tolerancyjni, zgadzać się na wszystko w imię jakiegoś większego dobra. Ale czy słowa Jezusa, nie osądzać, mają znaczyć, czy mają oznaczać, że trzeba pozamykać wszystkie sądy i trzeba pozwalniać wszystkich sędziów w tym kraju? Gdybyśmy tak zrobili, to jaki chaos by zapanował? To państwo przestałoby mieć swój sens, tak? Bo rolą władzy jest sądzenie, jest karanie. Więc władza przestałaby mieć sens. Istota państwa straciłaby jakąkolwiek istotę, tak? W związku z tym zapanowałby chaos. W związku z tym słowa Jezusa nie mogą być traktowane w taki sposób, że teraz nie będziemy nikogo osądzać. Róbcie co chcecie, my nie osądzamy. Nie. Słowa Jezusa tego nie znaczą, byłby to całkowity absurd. Słowa naszego Pana nie mogą znaczyć rezygnacji z oceny, z krytycznego myślenia, z wyrażania opinii. I zaraz to pokażę. Jeśli chodzi o Kościół, to zdecydowanie nie możemy zrezygnować z osądzania. Nie możemy zrezygnować z osądzania. Pan Jezus ostrzega nas przed fałszywymi nauczycielami. Ostrzega nas? A jak mamy, skąd mamy wiedzieć, czy ktoś jest fałszywym nauczycielem, czy nie? Musimy osądzić, co naucza. Jak słyszycie dzisiaj mnie, prawda? Ja mówię jakąś rzecz, mówię, że to jest Boże Słowo, że tak to trzeba rozumieć. Skąd możecie mieć pewność, że ja was nie wprowadzam w błąd? Musicie osądzić, musicie sprawdzić. Musicie wydać ocenę, czy to, co słyszycie, jest zgodne z prawdą, czy nie. W związku z tym musicie osądzać. I musicie wydać jakiś wyrok nawet. Czy ktoś jest fałszywym nauczycielem, czy nie. Inaczej każdy, kto powie, że jest nauczycielem, będzie przyjmowany bez wnikania, bez sprawdzania. I Kościół będzie pełen wilków w owczej skórze. Jeśli jest w Kościele osoba, która w jakiś sposób swoim postępowaniem hańbi Chrystusa, zapiera się Pana, to na przykład poprzez to, że zostawił swoją żonę i poszedł do innej kobiety, albo nadużywa alkoholu, albo plotkuje, to apostoł Paweł uczy nas, że taką osobę trzeba osądzić i wykluczyć spośród siebie. W związku z tym w Kościele jest miejsce na to, żeby sądzić, na osądzanie. Musimy osądzać, ale musimy to robić właściwie. Tak? Musimy to robić właściwie. Nie osądzajmy niewłaściwie w sposób, który się Panu nie podoba. Takiego postępowania się wystrzegajmy, pamiętając, że jeśli w ten sposób nie będziemy osądzać innych, to sami nie będziemy osądzeni. Musimy unikać tych dwóch skrajności, gdzie albo potępiamy kogoś, już wydając ostateczny wyrok, albo jesteśmy zbyt pobłażliwi, przyzwalający i tolerancyjni i powstrzymujemy się z wyrażeniem naszej opinii. Wystrzegajmy się z jednej strony poprawności politycznej, która dzisiaj jest dominująca, a z drugiej strony pewnego fundamentalizmu, który oferuje gotowymi wyrokami, ocenami i osądami. Tak? Nie osądzaj. Nie znaczy, że nie możesz wyrazić swojej opinii, że nie możesz powiedzieć, że jeżeli widzisz, że twój brat grzeszy, to nie znaczy, że nie możesz iść im powiedzieć: słuchaj, grzeszysz. Osądzanie właśnie na tym polega, że badamy, że sprawdzamy, ale robimy to we właściwy sposób. Na podobnej zasadzie ma się sprawa z potępianiem, ponieważ jest miejsce, musi być miejsce na to, żeby kogoś potępić w taki sposób właściwy. Tak? Złe rzeczy trzeba potępiać. I apostoł Paweł robił to, jeśli chodzi o Korynt, potępiał złe rzeczy. I mówił to jasno, więc jest miejsce na potępienie. 1 Koryntian 5 rozdział jest tego przykładem. Jest mowa o człowieku, który zaczął żyć z żoną ojca swego. Więc to był jawny grzech i Kościół z tym nic nie robił. I Paweł mówi, że już w duchu osądził tego człowieka i nie dość tego, powiedział, ten człowiek powinien być wykluczony ze zboru. I oni się powinni zgromadzić i go wykluczyć. Koniec, kropka. Więc jest miejsce, to zachowanie musi być kategorycznie potępione. To apostoł Paweł mówi, więc jest miejsce na potępienie. Ale też nie można popadać w skrajność. Nie można popadać w skrajność. Że nic nie robimy, albo że potępiamy zbyt mocno. Zawsze musi być miejsce, furtka na to, że na przebaczenie, na pojednanie. Tak? Na to, żeby człowiek mógł się upamiętać i wrócić, i zostać przyłączony z powrotem do Kościoła. Jeśli chodzi o przebaczanie i dawanie, to tutaj też powinniśmy być bardzo ochoczy i szczodrzy. Otrzymaliśmy przebaczenie przez wiarę w Chrystusa. W Chrystusie też otrzymaliśmy wszystko, co jest potrzebne do życia i do pobożności. Otrzymaliśmy bardzo wiele miłosierdzia. Bardzo wiele nam przebaczono. Więc wiele tego miłosierdzia dawajmy. Ktoś może zapytać, ile razy mam odpuścić bratu swemu? Ile razy? Czy 7 razy? Pan Jezus powiedział, nie 7, ale 77 razy. Następnie powiedział przypowieść o człowieku, który był winien swojemu królowi bardzo dużo pieniędzy, ale gdy prosił miłosierdzie, to miłosierdzie otrzymał. Jego dług został wymazany. Ale gdy spotkał swojego dłużnika, który był mu winien niewiele, to od razu przyparł go do muru i wsadził do więzienia. Bo tamten nie miał z czego oddać, a też prosił go o miłosierdzie. Miłosierdzia nie okazał. I gdy król dowiedział się o tym człowieku, kazał go ściąć. Więc przebaczenie jest bardzo ważne. Kiedy przebaczamy, to traktujemy osobę, która nas skrzywdziła, tak, jakby to w ogóle się nie wydarzyło. Tak nam przebacza Bóg. Wymazuje winę. To nie jest łatwe. Nikt nie powie, że to jest łatwe. Szczególnie, kiedy jesteśmy głęboko zranieni emocjonalnie. Ale jest to możliwe, ponieważ sami otrzymaliśmy przebaczenie z dużo gorszych win i grzechów. Jeśli nie przebaczamy, to okazujemy, jak jesteśmy niewdzięczni Bogu za to, że przebaczył nam. Te cztery rzeczy, osądzanie, potępianie, przebaczanie i dawanie, one są ze sobą bardzo mocno powiązane. Jeśli nasz osąd jest niewłaściwy, to będzie skutkowało w niewłaściwym dawaniu. Pewna osoba stwierdziła, że jakiś inny wierzący zgrzeszył przeciwko niej. Tak się zdarza. To jest życie i ludzie grzeszą przeciwko sobie, wierzący grzeszą, czy bracia grzeszą przeciwko braciom, prawda, czy siostrom, czy siostry przeciwko braciom i siostrom. To się zdarza, ciągle jesteśmy grzesznikami. I ta osoba poczuła się skrzywdzona. I co zrobiła w tej sytuacji? Wysłała wiadomość do winowajcy i nabruździła tej osobie. Po czym całkowicie się odcięła, nie dając żadnej szansy na wytłumaczenie się temu sprawcy całego nieszczęścia. Więc ta historia pokazuje, że ta osoba pokrzywdzona dokonała niewłaściwego osądu i w związku z tym potępiła winowajcę w zły sposób, odżegnując ją od czci i wiary, po czym nie przebaczyła, co spowodowało separację, odcięcie się, zamknięcie, nie danie szansy na pojednanie się. W ten sposób zły osąd zamknął serce przed dawaniem. Więc widzimy związek, jaki jest, prawda? Jak powinna ta osoba zareagować według tego, co uczy, czego uczy nas Pan Jezus? Powinna być miłosierna. To znaczy powstrzymać się z osądem i potępieniem. Być może są jakieś fakty, zaistniały jakieś fakty, o których ta osoba pokrzywdzona nie wie, a które w jakiś sposób usprawiedliwiają tę drugą osobę. A skoro nie wie wszystkiego, skoro nie wiem wszystkiego, to nie potępiam, nie wydaję wyroku, nie osądzam i nie odżegnuję tej osoby od czci i wiary. Każdy z nas jest grzesznikiem i to my za chwilę możemy być osobą krzywdzącą, a nie pokrzywdzoną. Więc trzeba dać szansę wytłumaczyć się osobie winnej, w cudzysłowie, i dać miejsce na korektę. I niezależnie od tego, czy korekta jest, czy nie, przebaczyć tej osobie. Tak powinna ta osoba zareagować. Pan Jezus uczy nas, że chrześcijanin jest miłosierny w swoim postępowaniu wobec innych ludzi, wierzących czy niewierzących. Chrześcijanin nie ma podwójnych standardów, w zależności z kim ma do czynienia, ale ma jedną normę dla wszystkich i tą normą jest miłosierdzie. Więc jeśli jesteś chrześcijaninem, co potrzebujesz, aby okazywać miłosierdzie innym? Jeśli jesteś chrześcijaninem, to co potrzebujesz, aby okazywać miłosierdzie innym? Żeby klejnoty lśniły. Mamy jakieś, nie wiem, czy mamy srebra, prawda, zastawę jakąś srebrną. To żeby nie zaśniedziała, to trzeba ją pielęgnować, trzeba ją polerować. I wtedy ona błyszczy się i wtedy jest miła dla oka, prawda, i jest piękna. Tak samo jest z miłosierdziem. Trzeba je pielęgnować w swoim sercu, bo inaczej straci swój połysk, swój blask i piękno. Więc jak możemy pielęgnować miłosierdzie, czy bycie miłosiernym? Przede wszystkim poprzez przypominanie, częste przypominanie sobie, jak wielkiego miłosierdzia doświadczyłeś od Boga, kiedy Bóg wybaczył ci wszystkie twoje winy, przestępstwa, grzechy. Myśl, jak ogromny był twój grzech, że aż Chrystus musiał za niego umrzeć. Módl się też, aby Bóg pogłębił twoje zrozumienie ogromu twojej winy, jak bardzo zgrzeszyłeś przeciwko Bogu, nie wierząc w Jezusa Chrystusa. Więc wracaj do Ewangelii. Trwaj w Ewangelii. Niech krzyż Chrystusa będzie twoim największym skarbem, chlubą. Więc jedna rzecz, jaką możemy zrobić, to właśnie patrzeć, wracać do tego, co w przeszłości, do tego, co Bóg zrobił dla nas w Jezusie Chrystusie. I możemy o tym rozmyślać, ale też możemy prosić Boga, żeby dał nam wgląd. Żebyśmy lepiej zrozumieli, żebyśmy głębiej weszli w to, czym jest grzech. Nasz grzech. I jak bardzo Bóg, jak wielkie Bóg ukazał na miłosierdzie, kiedy zbawił nas w Jezusie Chrystusie. Ale oprócz tego możemy też na co dzień praktykować, okazywać miłosierdzie innym. Każdego dnia mamy różne do tego okazje. Widzisz potrzebującego? Pomóż mu wedle swojej możliwości. Jest jakaś dobra sprawa, którą możesz wesprzeć, wesprzyj je wedle tego, na ile jesteś w stanie. Oczywiście trzeba pamiętać, że najpierw trzeba pomagać domownikom wiary, swoim domownikom, a następnie innym. Jeśli ktoś powiedział o tobie złe słowo, przebacz, idź dalej. Jeśli ktoś zachował się źle, nie potępiaj. Jeśli usłyszysz, że jakaś matka zamordowała swoje dziecko, nie osądzaj. Nie wydawaj wyroku, ponieważ nie znasz okoliczności. Jakaś tragedia, to jest tragedia, a za tą tragedią może być jakaś inna tragedia. A dzisiaj w wiadomościach podaje się różne rzeczy i ostatnio dużo było takich wiadomości. Tu matka zamordowała, ta matka zamordowała i łatwo jest po prostu od razu, bo o jaka ona niedobra generalnie, delikatnie mówiąc, bardzo delikatnie mówiąc. I wydać wyrok i potępić tą osobę. Więc można ćwiczyć się w takich prostych rzeczach, żeby poczekać. Sąd jest od tego, żeby zweryfikować. Sąd jest od tego, żeby wydawać wyroki. Niech sąd ją osądzi. Bóg wie najlepiej. Bóg wie najlepiej. Ja ci nie będę tutaj wypowiadał. ewangelizowanie innych, mówienie dobrej nowiny innym ludziom jest formą okazywania miłosierdzia. Modlenie się o innych, o ich potrzeby też jest formą okazywania miłosierdzia. Więc jest tyle różnych sposobów, które możemy każdego dnia praktykować, żeby ćwiczyć się w tym byciu miłosiernym. I to jest coś w pewnym sensie naturalnego, co powinno wypływać. To nie jest pewien, że teraz ja będę pokazywał, że jestem chrześcijaninem, to będę miał swój program. Punkt 1, 2, 3, każdego dnia muszę zrealizować. Nie, to jest coś naturalnego, ponieważ wypływa z serca człowieka. Ale czasami okazanie komuś miłosierdzia będzie oznaczało powiedzenie słowa nie. Powiedzenie nie pomogę ci. Ty musisz sam w końcu zacząć pracować na swój własny rachunek. Czasami okazanie miłosierdzia będzie zabranie pomocnej ręki. Tak? To musimy być w tym mądrzy i pamiętać o tym. Pan Jezus tak zrobił. Może to jest dziwne, może będzie szokujące, ale Pan Jezus tak zrobił, powiedział nie. Kiedy faryzeusze przyszli do Niego, powiedzieli, pokaż nam znak, a uwierzymy, prawda? Więc powiedział nie. Nie będzie wam dany żaden znak, oprócz znaku Jonasza. Dlaczego Pan Jezus tak powiedział? Ponieważ Pan Jezus do tej pory zrobił tyle różnych znaków, że skoro nie uwierzyli, to na kolejny i tak nic nie zmieni. Więc powiedział, nie, to wam nie pomoże. Ja nie zrobię wam żadnego znaku. Oprócz znaku Jonasza. Więc Pan Jezus mówił nie. I pomagał w ten sposób. Pamiętajmy o tym, że komu mało odpuszczono, mało miłuje. A to się przekłada na okazywanie miłosierdzia. Dlatego wracaj do tego, jak wielki dług ci darowano. Bóg zamiast wydać cię na śmierć za twoją winę, okazał ci miłosierdzie i przebaczył wszystko. Wszystko. Uczynił cię swoim dzieckiem i dziedzicem. I twoje nowe postępowanie musi odzwierciedlać to, kim się stałeś. To, kim Bóg stał się dla ciebie. Kiedy książę Harry, tak, bo jest dwóch, w Wielkiej Brytanii, William i Harry. Harry jest ten niepokorny, kiedy no on to już tam kilka ekscesów miał, ale raz tam, nie wiem, chyba nago go sfotografowano, jak gdzieś tam balował, no to poszły później informacje. No, generalnie takich przypadków jest pełno, ale nie każde trafia na nagłówki gazet. Dlaczego? Bo to był książę Harry. Od księcia oczekuje się zupełnie innego postępowania. Tak samo jest z nami. Jesteśmy dziećmi Boga. Bóg nas adoptował w Chrystusie. W związku z tym oczekiwanie jest takie, że nasze postępowanie będzie odzwierciedlać charakter naszego Ojca. Jak i Bóg jest miłosierny, w związku z tym i my powinniśmy być miłosierni. Dlatego ważne jest, by pilnować, aby nasze serce było wypełnione, przepełnione Ewangelią, dobrą nowiną o Jezusie Chrystusie. Już zbliżamy się do końca. Ostatnia rzecz, może przedostatnia. Żeby być miłosiernym, nie trzeba być chrześcijaninem. Tak to powiem trochę przekornie. Są ludzie, którzy okazują miłosierdzie innym, a wcale nie są chrześcijanami. Można powiedzieć, że bycie miłosiernym jest elementem ogólnej Bożej łaski, która jest dostępna dla wszystkich ludzi. Więc to, że ktoś jest miłosierny, wcale nie oznacza automatycznie, że jest chrześcijaninem. Muzułmanie, Żydzi mają swoje fundacje charytatywne i na różne sposoby okazują miłosierdzie innym. Ale to nie znaczy, że ci ludzie są wierzący, że są chrześcijanami. Wręcz przeciwnie, oni powiedzą, że zdecydowanie chrześcijanami nie są. Tak? Więc nie trzeba być, żeby być miłosiernym, nie trzeba być chrześcijaninem. Więc możesz być miłosierny i w tym samym czasie nie być chrześcijaninem. Dlaczego? Ponieważ okazywanie miłosierdzia nie czyni człowieka z nikogo chrześcijanina. Tak? Okazywanie miłosierdzia nie czyni z nikogo chrześcijanina. Ludzie są miłosierni z wielu różnych powodów. I niedawno słyszałem historię o pewnym człowieku, który założył fundację pomagającą byłym więźniom wrócić na łono społeczeństwa przez pomoc z pracą. I fundacja ta oferuje różne kursy specjalistyczne dla więźniów, którzy wyszli z zakładu karnego. I te kursy mają pomóc im w znalezieniu pracy. Jak powstała ta fundacja? Założył ją były więzień, który wyszedł z więzienia, który miał problemy w znalezieniu pracy, ale w jakiś sposób poprawiła się jego sytuacja. Mógł wyłożyć jakieś pieniądze po to, żeby pomóc ludziom, którzy są po podobnej sytuacji, jakiej on się znalazł. W związku z tym, że poprawiło mu się, to czuł taki obowiązek moralny, żeby pomagać innym, którzy znajdują się w podobnej sytuacji. Inni w związku z tym, że są bogaci, no wręcz niemoralnie można być bogaci, czy okrutnie bogaci, czują moralny obowiązek wspierania mniejszymi lub większymi kwotami jakichś inicjatyw, które mają pomóc ludzkości. Na przykład Bill Gates. Ogromne pieniądze wykłada na walkę z AIDS. Innym się nie powiodło, tak jak im, więc czują się zobowiązani, żeby pomagać. Więc nie trzeba być chrześcijaninem, żeby być miłosiernym. Co zatem czyni człowieka chrześcijaninem? Tak, pytanie. Który z natury okazuje miłosierdzie innym? Co czyni człowieka chrześcijaninem? Odpowiedź jest tylko jedna. Jest to osobiste doświadczenie Bożego miłosierdzia, które przemienia serce człowieka tak, że ten chce całym swoim życiem przede wszystkim uwielbić Boga. Jest to doświadczenie całkowitego oczyszczenia i przebaczenia grzechu przez wiarę w Pana Jezusa Chrystusa i to doświadczenie w Piśmie Świętym jest określone jako nowe narodzenie. Stanie się nowym stworzeniem w Jezusie Chrystusie. Bez nowego narodzenia człowiek nie jest chrześcijaninem, mimo że może być miłosierny i nawet chodzić do kościoła, czy być członkiem kościoła chrześcijańskiego. By być chrześcijaninem, musisz najpierw ukorzyć się przed Bogiem i przyjąć Jego miłosierdzie w osobie Jezusa Chrystusa. Musisz zobaczyć ogrom swoich win. Musisz zobaczyć Twoje grzechy złożone na krzyżu w Chrystusie. Musisz zobaczyć Jezusa, który wisi na krzyżu w Twoje miejsce, biorąc na siebie karę należną za Twój grzech. Ponieważ to Ty powinien doświadczyć odrzucenia, które doświadczył Jezus. Musisz poczuć, jak Bóg zdejmuje ciężar win z Twoich pleców i wkłada go na Chrystusa. I to jest doświadczenie miłosierdzia. Bez tego doświadczenia nie jesteś w stanie być miłosierny w sposób, który podoba się Bogu. Nie jesteś w stanie być miłosierny w sposób, jaki naucza Jezus. Tylko wtedy, kiedy będziesz miłosierny z powodu, które podobają się Bogu, wtedy będziesz miłosierny we właściwy sposób. Twoje uczynki miłosierdzia są dobre, ale one nie czynią ciebie chrześcijaninem. One nie czynią z nikogo chrześcijanina. Chrześcijanin jest miłosierny, ponieważ tak stworzył go Bóg, kiedy zrodził go na nowo. Zrodził go do dobrych uczynków, aby w nich chodził. Więc jeżeli nie jesteś chrześcijaninem, to wzywam cię, abyś zwrócił się do Chrystusa. Abyś poprosił Go, aby oczyścił cię. Aby zmiłował się nad tobą, a cię uratował. Bo tego miłosierdzia potrzebujesz. Bez tego miłosierdzia nie będziesz mógł okazywać miłosierdzia innym sposób, w taki sposób, w jaki wymaga tego Bóg i w jaki Jezus nas uczy. Amen.